Kilka dni temu na jednej ze stron internetowych dziennika bulwarowego przeczytałem taką oto wiadomość. Nie lada niespodzianka spotkała patrol lokalnej drogówki. Zatrzymali auto prowadzone przez całkowicie nagiego mężczyznę. Dla doświadczonych funkcjonariuszy nie byłoby to takie dziwne, gdyby na fotelu pasażera nie siedział przypięty pasami łabędź. A z tyłu oraz w bagażniku znajdowało się w sumie kilkanaście kur. Mężczyzna, 42-letni Marcin Kunicki, początkowo nie był w stanie sobie przypomnieć, jak się nazywa, ani skąd w aucie wzięły się zwierzęta. Po chwili stwierdził, że prawdopodobnie podróżują autostopem, ale nie chciał być wścibski, więc nie zadawał im takich osobistych pytań. Skarżył się, że kury nie chciały zapiąć pasów. Funkcjonariusze zdecydowali się oczywiście przebadać go alkomatem, jednak okazało się, że jest całkowicie trzeźwy. Nic nie wykazały również policyjne narkotesty, jednak one nie wykrywają popularnych ostatnio dopalaczy. Kontakt z mężczyzną był bardzo trudny, a jego stan nie wskazywał na możliwość kontynuacji jazdy, jednak policjanci nie mieli podstaw do zatrzymania. Całe szczęście otrzymali zgłoszenie o włamaniu na pobliską fermę drobiu i powiązali te wydarzenia. I po konfrontacji z nowymi faktami mężczyzna z nieukrywaną radością przypomniał sobie przebieg zdarzeń. Jednak nie zgodził się z zarzutami kradzieży, twierdząc, że drób sam uwolnił się z korporacyjnego ucisku, a on chciał zapewnić mu życie o lepszym standardzie. Marcin Kunicki został zatrzymany, przewieziony na komendę, odpowie za kradzież z włamaniem, jednak ze względu na niską wartość przedmiotu kradzieży prawdopodobnie skończy się na grzywnie. No, takie wiadomości można czasem przeczytać. Brzmią nieco zabawnie, humorystycznie, ale dość prawdopodobnie. I kiedy na Twitterze albo na Facebooku pojawi się zajawka z takim chwytliwym tytułem, to prawdopodobnie większy z nas od razu kliknie, wejdzie, przeczyta, być może nawet pośle dalej do znajomych, bo tego typu wiadomości uzyskują dosyć dużą klikalność, więc szybko się nimi dzielimy, no bo są na swój sposób zabawne, przykuwają naszą uwagę i zachęcają do tego, żeby podać je dalej. A problem polega na tym, że ta wiadomość jest od początku do końca wyssana z palca. Chociaż wygląda na prawdziwą, chociaż sprawia wrażenie prawdziwej, chociaż gdybym wysłał wam ją w linku, który sam stworzyłem na specjalnej stronie, która jest generatorem fake newsów i można tam stworzyć każdą dowolną wiadomość, jaką się chce, wpisując tylko odpowiednie dane, odpowiedni wiek i płeć danej osoby, można stworzyć takiego newsa, jakiego się chce, który dotrze do tych ludzi, do których będziemy chcieli rozesłać go i sprawić, że ludzie uwierzą w tę wiadomość. Tworząc pozory faktów, sprawiamy, że rzeczy, które nie są prawdziwe, stają się prawdziwe, nawet jeżeli mają w sobie odrobinę czy pozory prawdy, ale w większości są kłamstwem, tak na dobrą sprawę. Kiedy puszczamy je w ruch, one zaczynają żyć swoim własnym życiem i stają się prawdziwe. Pół biedy, jeżeli dana informacja jest internetowym żartem. Gorzej, jeżeli jej zadaniem jest takie świadome wprowadzanie ludzi w błąd dla osobistych korzyści. A to już praktyka dużo bardziej niebezpieczna i niestety coraz bardziej powszechna. Bo czy nam się to podoba, czy nie, przyszło nam żyć w epoce tak zwanych fake newsów, czyli fałszywych wiadomości. Jeśli prawdą jest fakt, że weekendowe wydanie papierowe dziennika The New York Times zawiera większą ilość informacji niż ta, którą człowiek w średniowieczu przetwarzał przez całe swoje życie, to już dawno utraciliśmy zdolność weryfikowania tego, co podsuwają nam media. To z kolei tworzy przestrzeń do nadużyć w dziedzinie informacji. Szczególnie bystrzy są w tę grę politycy, którzy, to politycy wszystkich opcji, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że odpowiednia polityka informacyjna jest często dużo ważniejsza w budowaniu swojego zaplecza politycznego niż realne decyzje, które podejmuje się z dnia na dzień. A ponieważ informacji jest dużo, można wręcz powiedzieć, informacji jest zbyt dużo, żeby przeciętny Kowalski był w stanie zbadać ich wiarygodność, Tworzy się za ich pomocą tak zwany szum informacyjny, który jest nie do zweryfikowania i często stanowi efekt czy element nacisku politycznego. Bo kiedy jakiś fake news zacznie żyć swoim własnym życiem w przestrzeni publicznej, praktycznie niemożliwą rzeczą staje się go odkręcenie. Niemożliwą rzeczą staje się przekonanie ludzi do prawdy, do tego, że jest inaczej niż ten fake news głosi. I takimi fake newsami wygrywa się wybory, obala kolejnych ministrów, czy zamienia w koszmar życie ludzi, którzy ze względu na swoją pozycję są na świeczniku. I ostatecznie zalewani z jednej strony przez wiadomości fałszywe, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, a z drugiej strony zalewani przez wiadomości po prostu złe, które dużo łatwiej się klika, dużo szybciej się ogląda, dużo lepiej wyglądają na telewizyjnych paskach czy wybijają się na pierwszych stronach portali internetowych. Przestajemy ufać jakimkolwiek wiadomościom. Żyjemy w świecie, w którym mamy poczucie, że nic z tego, co jest nam prezentowane, nie może zostać do końca, nie może być do końca prawdziwe. I albo dopatrujemy się, albo nie wierzymy w ogóle, albo dopatrujemy się drugiego dna, albo czasami też jest tak, po prostu patrzymy na rzeczywistość medialną z pewnym przymrużeniem oka. Okazuje się, że problem wiarygodności informacji nie jest absolutnie niczym nowym. Może jego skala jest nowa, ale już w starożytności ludzie zmagali się z prawdą przekazu. A niektórzy, tak jak ewangelista Łukasz, zdawali sobie sprawę z tego, że to, co piszą, będzie czytane przez następne lata, być może pokolenia, być może przez wieki. Więc jeżeli tak ma być, to co robią, to, co piszą, muszą w odpowiedni sposób udokumentować. I dlatego nic dziwnego, że pierwsze słowa relacji starożytnego lekarza o życiu i służbie Jezusa Chrystusa, które my dzisiaj nazywamy Ewangelią Łukasza, brzmią tak. Bardzo wielu podjęło się już opisania wydarzeń, które miały miejsce wśród nas, zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Łukasz Ewangelista to z wykształcenia grecki lekarz i towarzysz podróży apostoła Pawła. Tę swoją relację o życiu Jezusa rozpoczyna jednym długim zdaniem. W Grece tak naprawdę jest jedno długie zdanie i Greka, który używa w tym miejscu, jest taką wysoką Greką, akademicką Greką, powiedzielibyśmy. I ten początek, to jedno długie zdanie kontrastuje z resztą Ewangelii, która pisana jest bardzo potoczną Greką, jak mówią naukowcy. I tym samym Łukasz, pisząc do bliżej nieznanego nam rzymskiego dostojnika, daje nam i jemu i daje nam też do zrozumienia, że jego relacja jest z jednej strony wiarygodna z akademickiego, naukowego punktu widzenia, ale z drugiej strony jest przeznaczona absolutnie dla każdego. Nie dla naukowców, nie dla teologów, tylko i wyłącznie, ale dla każdego, kto będzie ją czytał. Bo Łukasz Ewangelista jako jedyny nieżydowski autor dwóch ksiąg nowotestamentowego kanonu, czyli Ewangelii Łukasza i drugiej części, drugiego tomu swojego dzieła, jego dzieła, czyli Dziejów Apostolskich, ma świadomość odpowiedzialności, która na nim ciąży. Łukasz nie żył w czasach fake newsów, ale zdawał sobie sprawę z tego, że jest wielu ludzi, którzy podjęło się napisania, opisania tego, co Jezus uczynił. I postanowił, że on nie tylko napisze o życiu Jezusa, ale że jeszcze raz wszystko zbada, że wróci do naocznych świadków i jego relacja jest absolutnie zapisem wyłącznie relacji ludzi, którzy byli świadkami tego, co Jezus czynił. on pisze swoją relację jakieś 30 lat później, po tych wydarzeniach. To trochę tak, jakbyśmy my dzisiaj pisali o tym, jak w 89 roku, w 90 roku kończył się w Polsce komunizm. To nie jest tak strasznie daleko. Są ciągle ludzie, którzy żyją, którzy pamiętają, których można zapytać. To nie są czasy wojny dawno, dawno temu. Tak niektórzy myślą, że to było już dawno, dawno temu i żyją już ostatni świadkowie zdarzeń. Nie. To są ciągle ludzie, którzy tamtego dnia w Polsce wrzucali kartkę wyborczą, tamtego dnia głosowali w taki inny sposób, tamtego dnia świętowali na ulicach, tamtego dnia oglądali wiadomości. Ciągle ci ludzie żyją. I tak samo Łukasz, pisząc swoją Ewangelię, dotarł do ludzi, którzy widzieli, którzy słyszeli, którzy znali, którzy dotykali, którzy uczestniczyli. I dlatego było to dla niego takie ważne, żeby również w pierwszych słowach tej relacji, którą nazywamy Ewangelią Łukasza, dać wyraźny sygnał Teofilowi, ale też późniejszym czytelnikom. Szczególnie dzisiaj, w czasach fake newsów, że to, o czym pisze, nie jest wytworem ludzkiej wyobraźni, nie powstało w generatorze fake newsów, ale jest przebadanym materiałem dowodowym w oparciu o relacje naocznych świadków. Bo powiedzmy sobie szczerze, pewnie wielu z nas na tej sali, czy teraz, czy kiedyś, ale pewnie w którymś momencie swojego życia na pewno, a może jesteś w takim momencie dzisiaj, kiedy słyszysz relacje Nowego Testamentu, kiedy słyszysz Ewangelia Łukasza, to od razu w głowie pojawiają się pewne pytania i wątpliwości. Jesteśmy nauczeni tego, żeby do takich rzeczy jak Pismo Święte podchodzić z dystansem. Żeby podchodzić z pewnym takim, no, jak to kiedyś było w pewnej reklamie, lekką dozą nieśmiałości. Z takim przeświadczeniem, że może tam i są pewne prawdziwe rzeczy, ale generalnie to, co opisano, nie do końca musi pokrywać się z tym, co naprawdę się wydarzyło. Czasami w naszych głowach, czytając niektóre historie, mówimy, nie, to niemożliwe. To się nie mogło wydarzyć. Nie wiem, czy wy tak macie. Ja tak mam. Czytam tę księgę od dobrych kilkunastu lat i ciągle czytając niektóre rozdziały, fragmenty, myślę sobie, nie, to niemożliwe, że to się tak wydarzyło. Niektórzy twierdzą nawet, że relacje te pisano po to, aby na siłę uwiarygodnić wydarzenia opisywane przez uczniów Jezusa, które rzekomo były mitem i nigdy nie miały miejsca. Ale Łukasz, lekarz, Grek, rozprawia się z naszymi wątpliwościami już na samym początku. Jakby zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo niebezpieczną rzeczą jest to, że odrzucimy jego relację jako niewiarygodną. Ewangelia Łukasza jest najdłuższą ze wszystkich Ewangelii, które mamy, ze wszystkich czterech Ewangelii. Zawiera największą ilość przypowieści. 35 z 51 zapisanych przypowieści są w Ewangelii Łukasza, z czego 19 znajduje się wyłącznie na kartach jego przekazu. Ze wszystkich 35 cudów opisanych przez ewangelistów Łukasz dokumentuje 20, z czego 7 występuje tylko u niego. Kilkakrotnie Łukasz robi to, czego nie robią inni autorzy nowotestamentowi. Łukasz odwołuje się do wydarzeń historycznych, do faktów historycznych, które miały miejsce w czasie, kiedy działy się wydarzenia z życia Jezusa, po to, żeby umiejscowić je precyzyjnie w historycznym kontekście. Dzięki Łukaszowi mamy wiedzę na temat wielu kobiet, które towarzyszyły Jezusowi w Jego służbie. 13 z nich występuje wyłącznie u Niego. Wreszcie Łukasz jako jedyny z ewangelistów opisuje ze szczegółami okoliczności narodzin Jezusa i Jana Chrzciciela i prowadzi swoją narrację od zapowiedzi narodzin do zapowiedzi w niebo wstąpienia, które to z kolei wydarzenie stanowi początek drugiego tomu jego dzieła dziejów apostolskich. Można by powiedzieć, że jego, jako lekarza, jego nomen omen aptekarska dokładność opisu i dbałość o szczegóły sprawiają, że tę Łukaszową relację możemy dziś czytać jako wiarygodną i sprawdzoną. Bo Ewangelia, czyli inaczej dobra nowina, albo jakbyśmy powiedzieli bardziej współczesnym językiem, dobra wiadomość, to nie jest wytwór ludzkiego umysłu, jak czasem niektórzy chcieliby ją widzieć. Ale wiarygodny, natchniony przez Boga news. Wiarygodny i natchniony przez Boga opis prawdziwych wydarzeń opisujący fakty, które miały miejsce i zrelacjonowane przez naocznych świadków tamtych wydarzeń, którzy w większości, i to warto jest pamiętać, w większości ludzie, którzy opowiedzieli Łukaszowi o tym, co się wydarzyło, oddali swoje życie za prawdę tych słów. Oddawali swoje życie, poświadczając swoim życiem, że to, co przekazali Łukaszowi, nie było wyłącznie jakąś tam opowieścią, ale prawdą. I dlatego nasza wiara może mieć dzisiaj solidne podstawy. I dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że możemy wierzyć Ewangelii, bo opiera się na faktach i relacjach naocznych świadków. I już w pierwszych słowach swojej relacji Łukasz daje nam próbkę takich faktograficznych szczegółów, jakie charakteryzują całą jego Ewangelię. Bo czytamy, że za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona Elżbieta pochodziła z rodu Arona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. Łukasz umieszcza pierwsze wydarzenie Ewangelii w czasach króla Heroda Wielkiego, który rządził Judeą z nadania Rzymu od 37 roku przed naszą erą do 4 roku naszej ery. Był pierwszym królem żydowskim, nieżydowskiego pochodzenia. Dlatego robił wiele, aby przypodobać się Żydom, między innymi w miejsce zburzonej świątyni Salomona wybudował drugą świątynię, która swoją wielkością, pięknem miała dorównać tamtej pierwszej świątyni. I w tej właśnie świątyni służył Zachariasz, a ruiny, czy mury tej świątyni, nie ruiny, ale mury tej świątyni do dzisiaj możemy oglądać na Starym Mieście w Jerozolimie. Jako pierwszych bohaterów swojej relacji Łukasz przywołuje dwoje niespecjalnie znaczących ludzi, ale to, co charakterystyczne dla Łukasza, znowu, on dokumentuje ich pochodzenie. I mówi o Zachariaszu, że był kapłanem ze zmiany kapłańskiej Abiasza, o której czytamy w starotestamentowej Księdze Kronik. Polegało to na tym, że król Dawid podzielił coraz liczniejsze rodziny kapłańskie na 24 grupy, które miały sprawować na zmianę służbę w świątyni. I zmiana Abiasza była ósmą zmianą w kolejce. A ponieważ kapłanów było kilka tysięcy, często nawet we własnym gronie losowali, kto ma dostąpić zaszczytu złożenia ofiary z kadzidła w miejscu najświętszym, w miejscu, do którego wchodził raz do roku tylko jeden kapłan. Można by więc powiedzieć, że jeżeli wylosowałeś tę możliwość, to była możliwość, która zdarzała się raz na całe życie. Niepowtarzalna okazja. Z kolei Elżbieta, żona Zachariasza, pochodziła z kapłańskiego rodu Arona, brata Mojżesza. Oboje byli więc ludźmi dobrego pochodzenia, do tego sprawiedliwi i nienaganni przed Bogiem, żyjący według Jego przykazań. A jednak okazuje się, że nawet największa pobożność nie jest nigdy gwarancją braku kłopotów czy smutku w osobistym życiu. Bo Elżbieta i Zachariasz, pomimo swojej pobożności, nie doświadczyli łaski wychowywania własnego potomstwa, co w tamtej kulturze odczytywane było jako brak błogosławieństwa ze strony Boga. My mamy kapłana i jego żonę, którzy powinni cieszyć się Bożym błogosławieństwem, a w myśl tego, co myśleli inni, jak postrzegali inni, tego błogosławieństwa są pozbawieni. Elżbieta była bezpłodna, oboje byli już w podeszłym wieku. I pewnego razu, czytamy, Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła, tak jak o tym wcześniej mówiliśmy. Tym razem los padł na Zachariasza. I Zachariasz dostał tą jedyną w życiu możliwość, aby stanąć w miejscu najświętszym i przemówić do Boga, modlić się do Niego, rozmawiać z Nim i złożyć ofiarę, zrobić coś, czego czego przeciętny, zwykły człowiek nie mógł doświadczyć. Doświadczyć Boga tak jak nikt, albo mało kto doświadczyć Go mógł w tym miejscu. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeli, modlili się na zewnątrz. Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk, anioł natomiast przemówił. Pamiętajcie, Łukasz pisze jako człowiek, który zbadał i pisze, korzystając z relacji naocznych świadków. Przestań się bać, przemówił anioł. Przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Możemy tylko wyobrażać sobie, o co naprawdę modlił się Zachariasz, kiedy anioł wypowiada te słowa. Możemy wyobrazić sobie, że kiedy stanął w tym miejscu na świętszym, być może właśnie zawołał do Boga z głębi swego serca i mając tą jedną, jedyną możliwość, być może pomodlił się o coś, co nawet nie wydawało mu się, że będzie możliwe do zrobienia, do spełnienia, ale po prostu pomodlił się, no bo czemu nie? Bo w takim momencie człowiek, który jest zdesperowany, po prostu przynosi do Boga to, co jest najbardziej mu bliskie. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Pomimo trudnych okoliczności, tak jak dzisiaj słyszeliśmy już wcześniej, pomimo trudnych okoliczności, anioł mówi, Zachariaszu, będziesz się cieszył. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana. To nie będzie zwykły człowiek. Nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znów do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Możemy sobie tylko, a nawet nie wiem do końca, czy możemy, a możemy spróbować sobie wyobrazić radość i niedowierzanie, jakie zrodziły się natychmiast w sercu Zachariasza. Oto wbrew wszystkiemu, wbrew prawom natury, Zachariasz i Elżbieta mieli doczekać się potomstwa. I to nie byle jakiego potomstwa, tak jakby sama radość o urodzeniu się dziecka nie była już newsem wystarczająco radosnym. Ale spodziewali się nadejścia człowieka, ich dziecko miało być człowiekiem, którego przyjście 400 lat wcześniej na ostatnich kartach, na ostatnich stronach Starego Testamentu, 400 lat wcześniej przez proroka Melchiasza, w ostatnich słowach jego przyjście było zapowiadane. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. A potem 400 lat milczenia. 400 lat ciszy. Bóg, który przemawiał przez proroków, Bóg, który przemawiał przez głosem ludzi, przez swoich ludzi, nagle milczy i przez 400 lat nie wypowiada ani słowa. Nie wzbudza proroków, pozwala, aby naród izraelski żył tak, jak żył. Wreszcie ten naród trafia do niewoli, czy właściwie jest pod okupacją, tak trzeba powiedzieć, pod okupacją Rzymu. I nagle ta zapowiedź. Mężczyzna ten już w łonie matki będzie wypełniony Duchem Świętym. Czytamy. Zgodnie z zapowiedzią skieruje serce Izraelitów znowu do Boga, nieposłusznych przywróci do posłuszeństwa, a wszystkich przygotuje na przejście wyczekiwanego od lat Mesjasza. Pójdzie przed nim w duchu i z mocą starotestamentowego proroka Eliasza, czyli proroka, którego kiedy czytamy historię Eliasza w Starym Testamencie, Eliasz był znany z odwagi, z jaką stawał przeciwko bezbożnym królom i fałszywym prorokom. I anioł zapowiada Zachariaszowi, mówi, twój syn będzie właśnie takim synem. On wstanie i pójdzie i w mocy Eliasza, z taką odwagą, jaką miał Eliasz, pójdzie i zacznie nawracać ludzi z powrotem do Boga. Dobra wiadomość dla Zachariasza jest zatem jednocześnie dobrą wiadomością dla całego Izraela, gdzie zapowiada nie tylko narodziny proroka, ale również tego, na którego przyjście ów prorok miał wskazywać, miał przygotować lud Izraela, wyczekiwanego od wieków Mesjasza. Tak jakby w samym środku ciemnej, okupacyjnej nocy nagle pojawiło się światło nadziei. To światło znają osoby, które po wielu latach zmagania się z bezpłodnością dowiadują się, że będą mieli dziecko. Ale to światło znają też kobiety, które po ciemnych latach nałogu swoich mężów witają ich w progu powracających z odwyku, przemienionych i trzeźwych. To światło znają dzieci, które zmęczone głośnymi kłótniami rodziców widzą ich wreszcie rozmawiających ze sobą w duchu miłości i zrozumienia. To światło znają rodzice, którzy po latach modlitw o zbawienie swoich dzieci pewnego dnia zanurzają je w wodzie chrztu na znak ich wiary w Jezusa. To światło znają wszyscy ci, którzy gdzieś po drodze zgubili nadzieję, a teraz dzięki Bogu odzyskują tę nadzieję i zaczynają żyć w blasku tej nadziei. Tak jak Zachariasz. Bo dobra wiadomość jest taka, że pochodzi od samego Boga. Nie jest wytworem ludzkiego umysłu, ale ona, tak jak to wezwanie anioła, dobra wiadomość, pochodzi od samego Boga i przynosi nadzieję tam, gdzie nie ma już nadziei. Jednak, jak się okazuje, po latach złych wiadomości nie jest łatwo czasem przyjąć tę jedną dobrą wiadomość. Wtedy czytamy, Zachariasz zapytał anioła, po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą. Ładnie powiedział o żonie. W odpowiedzi usłyszał, ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do Ciebie przemówić i ogłosić Ci te dobre wieści, lecz oto stracisz mowę i nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Trudne słowa. Duża kara. Dla mnie byłaby to ogromna kara. Ale czy możemy winić Zachariasza, że słysząc słowa anioła, jego serce obok radości jednocześnie wypełniło zwątpienie? Zapewne większość z nas na jego miejscu zachowałaby się podobnie, może tak samo. Bo dobre wiadomości mają to do siebie, że czasem brzmią zbyt dobrze, żeby w nie uwierzyć. Po latach zwątpienia i smutku nie jest nam łatwo przyjąć, że coś dobrego może nas jeszcze w życiu spotkać. Podczas II wojny światowej armia Stanów Zjednoczonych została zmuszona do ucieczki z Filipin. I niektórzy jej żołnierze nie zdążyli uciec, dostali się w ręce Japończyków i sami nazwali się duchami, ludzie duchy, ponieważ byli jak ludzie, którzy zostali zapomnieni przez swój naród. Wycieńczeni ponad 100-kilometrowym marszem śmierci trafili do obozu koncentracyjnego, w którym spędzili kolejne 3 lata piekła na ziemi. Na początku 1945 roku w obozie przebywało 513 mężczyzn, ale większość z nich nie miała już nadziei na przeżycie, bo na wieść o zbliżającej się armii amerykańskiej Japończycy zaczęli rozstrzeliwać kolejnych więźniów. Ostatecznie jednak obóz został wyzwolony, a więźniowie uwolnieni. Alvin Robbins, jeden z wyzwolicieli, znalazł pewnego więźnia, wtulonego w ciemny kąt jednego z baraków. I ten więzień, wkulony w ten ciemny kąt, płacząc, nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Przerażony tym, co się stało, jakby nie dowierzając w to, że jest naprawdę wolny. Myślałem, powiedział, że wszyscy o nas zapomnieli. Powiedział wreszcie człowiek duch. Nie zapomnieliśmy, powiedział Alvi. Wróciliśmy po was. Dla nas jesteście bohaterami. Trudno się dziwić, że po latach piekła i braku nadziei nagle wiadomość o nadziei jest taka trudna do przyjęcia. Podobne wrażenie mam czasem, kiedy rozmawiam z ludźmi stojącymi na granicy rozwodu. Kiedy razem z moją żoną siadamy i rozmawiamy z nimi w sytuacjach, które wydają się im absolutnie już nie do naprawienia, nie ma drogi wyjścia. Wydaje się, że nie ma szans, aby to udało się jeszcze poskładać. I nagle, kiedy widzą światło nadziei, że to jest możliwe, że jeszcze możliwe będzie powrócenie do stołu i życie razem, być może nawet jeszcze lepsze życie niż to, które mieli do tej pory. Czasami mam wrażenie, że oni sami nie są w stanie do końca w to uwierzyć. Że to się może wydarzyć, że ta wiadomość o dobrym życiu jest zbyt dobra, żeby można było ją przyjąć. Albo kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy Boga nie znają i nie mogą uwierzyć w to, że zbawienie jest darem łaski, na który nie można zasłużyć. Wymyślają kolejne rzeczy, które powinni zrobić, powinni jeszcze dołożyć od siebie do skończonego już dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu. I myśl o tym, że akt zbawienia dokonał się poza nimi, że dokonał się na krzyżu Golgoty, że nic nie mogą do niego dodać, jedynie przyjąć to wiarą, jest dla nich nie do pomyślenia. Tak jakby ta dobra wiadomość była zbyt dobra, żeby można było ją przyjąć. Podobnie jak Zachariasz, mnożą wątpliwości, bo dobra wiadomość od Boga ma to do siebie, że czasem po prostu wydaje się zbyt dobra, aby w nią uwierzyć. Zachariasz opuszcza świątynię w milczeniu, ukarany przez Boga za swoją niewiarę. Wkrótce Elżbieta zajdzie w ciążę, a Zachariasz przez następnych 9 miesięcy w milczeniu, Boże, jakie to musiało być straszne, w milczeniu będzie przygotowywał się na narodziny swojego syna. Przemówi dopiero wtedy, kiedy zgodnie z Bożym poleceniem, wbrew sugestiom innych ludzi, nada mu imię Jan. Wszyscy będą mówili, nazwij go Zachariasz, a on powie, napisze na tabliczce Jan. I dopiero wtedy Bóg uwolni jego mowę i będzie mógł znowu przemówić. Ten akt wiary wymarzy konsekwencje dawnego nieposłuszeństwa. Sam Zachariasz będzie głośno wielbił Boga i prorokował o nadejściu Mesjasza. I Zachariasz potrzebował doświadczenia milczenia, żeby na nowo uwierzyć Bogu i zobaczyć, że On nigdy nie zawodzi i zawsze pozostaje wierny swoim obietnicom. Ale ty nie musisz doświadczać wielomiesięcznego milczenia, żeby uwierzyć Bogu. Być może dzisiaj jesteś tutaj z nami i zmagasz się z brakiem wiary w to, kim On jest i co chce jeszcze zrobić w twoim życiu. Być może wydaje ci się to zbyt dobre, żeby mogło być prawdziwe, zbyt piękne, żeby mogło się naprawdę wydarzyć. Być może patrzysz na otaczającą cię rzeczywistość i masz dosyć takiego życia, które do tej pory prowadziłeś. Ale z drugiej strony wydaje ci się, że jakakolwiek wzmianka o nadziei to taki typowy fake news, że to się nie może wydarzyć, że to ściema, że to nieprawda, że to tania bajka dla dobrych, grzesznych dzieci, ale nie dobra wiadomość dla ludzi, którzy przeżywają trudne chwile w swoim życiu. I nie chcesz zaufać, bo nie zamierzasz przeżywać kolejnego już rozczarowania. A być może dzisiaj w twoim życiu dzieją się rzeczy, które trudno zrozumieć, a już na pewno trudno je połączyć z dobrocią i przychylnością Boga. Coś, co kiedy patrzysz na tę sytuację w twoim życiu, myślisz sobie, nie, dobry Bóg nie powinien był na to pozwolić, to niemożliwe. Gdziekolwiek jesteś w swojej podróży za Bogiem dzisiaj, chcę, żebyś pamiętał, czytając tę historię i wracając do niej, że dobra wiadomość jest taka, że Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. Nawet kiedy działa w sposób dla nas niezrozumiały i brakuje nam wiary, aby Mu zaufać. On ciągle pozostaje Bogiem i ciągle pozostaje wierny słowu, które wypowiedział do Ciebie poprzez swoich proroków, poprzez ludzi takich jak Łukasz, poprzez postaci takie jak Zachariasz, poprzez swojego Syna Bożego, który przyszedł na świat, aby raz na zawsze wnieść nadzieję w Twoje życie.